Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorkowym magazynie przedstawiamy zarys treści z kolejnego dnia papieskich rekolekcji prowadzonych przez kardynała Gianfranco Ravasiego. Dalszą część magazynu wypełnią rozmowy o wierze Krzysztofa Chudzika. Jego gościem będzie kaznodzieja i rekolekcjonista, jeden z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych przez młodzież duszpasterzy, ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Na wtorkowy magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
O złych kazaniach mówił dziś kardynał Gianfranco Ravasi w watykańskich rekolekcjach dla papieża i kurii rzymskiej. Ludzie doskonale potrafią rozpoznać, czy kapłan mówi z serca, stwierdził przewodniczący Papieskiej Rady Kultury w jednej z porannych medytacji.
Na marginesie rozważania o postaci Mesjasza w psalmach zauważył on, że paradoksalnie z większą pasją wyrażają się niekiedy o Chrystusie ci, którzy pozostają od Niego daleko, lecz głęboko odczuwają Jego potrzebę. Tytułem przykładu wymienił dwóch pisarzy, którzy, jak powiedział, nigdy nie mogli się spodziewać, że będą cytowani w rekolekcjach dla papieża.
Vieni, buon Signore Gesù.
Przyjdź do nas, dobry Panie Jezu, zwróć na nas swój wzrok, bo tylko Ty jesteś nam naprawdę niezbędny. Słowa te napisał w latach 30. Bertolt Brecht, człowiek tak bardzo nam daleki. Osobiście jestem głęboko przekonany, że wielcy geniusze ludzkości, nawet jeśli są dalecy, pozostają jednak przeniknięci tajemnicą Chrystusa. Ich świadectwa pokazują nam, jak bardzo chłodni bywamy my w naszym świadectwie o Chrystusie. Jak często nasze nużące homilie nie są w stanie przekazać prawdziwego zjednoczenia z Chrystusem, prawdziwej namiętności do Chrystusa. Wierni są na to bardzo wyczuleni, w mig rozumieją, kiedy ktoś przy kazaniu popada w rutynę, a kiedy wkłada w homilię całe serce. Dlatego jeszcze jeden cytat, który zdumiewa, bo autor, Franz Kafka, był Żydem. Rozmawiając ze swym przyjacielem o Jezusie, powiedział: Jezus jest otchłanią światła, trzeba zamknąć oczy, aby się nie pogrążyć. I rzeczywiście Kafka zamknął oczy na Chrystusa, ale chrześcijaństwo zawsze go intrygowało.
Tegoroczne rekolekcje w Watykanie ze względu na zbliżające się konklawę cieszą się wyjątkową popularnością. Dzięki temu, że można je śledzić w internecie, uczestniczą w nich również niektóre wspólnoty zakonne, jak na przykład franciszkanie z Asyżu. Główne myśli medytacji docierają też do świata dzięki zapobiegliwości samego kaznodziei. Kardynał Ravasi dzieli się nimi za pośrednictwem Twittera.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Naszym gościem jest ksiądz dr Piotr Pawlukiewicz. Porozmawiajmy spokojnie o wierze. Z księdza punktu widzenia, czy wiara w Polsce się kurczy? No bo jest ksiądz bardzo popularnym kaznodzieją, rekolekcjonistą, prelegentem, no wciąż przychodzą tłumy. To jak to jest z tą wiarą?
Tak socjologowie badają, że przyjmuje się kryteria wiedzy religijnej, akceptacji norm moralnych, praktyki religijne, obecność na wspólnych modlitwach, na liturgii. I to też nie jest dokładne, bo ktoś może mieć dużą wiedzę religijną, deklarować, że przychodzi dla najbardziej szczytnych celów, może być obecny co niedziela, nawet częściej w kościele, to może nie być wiara, to mogą być jakieś ludzkie uwarunkowania, bardzo skomplikowane. Chrystus zawsze mówił i chrześcijaństwo tak naucza, że po owocach się poznaje. Jeśli ktoś oddaje życie za nieprzyjaciół swoich, to trudno by wynaleźć jakąś motywację inną niż właśnie wiara, miłość do Ewangelii, posłuszeństwo nakazom Bożym i miłość do tego człowieka. Także my możemy sobie porozmawiać na pewno o kurczeniu się czy rozroście religijności, praktyk religijnych. Możemy powiedzieć, co ludzie sądzą o Kościele, o in vitro, czy chodzą do Kościoła, czy zmniejsza się ilość praktykujących. I oczywiście to wszystko świadczy o wierze, ale obliczyć to wszystko jest dość trudno.
W cyklu Porozmawiajmy spokojnie o, w tym cyklu książeczek, co było najpopularniejsze? O miłości, chociaż to akurat ukazało się na płytach, a nie w formie książki.
Mimo że ukazała się płytka, czyli te treści podane w sposób takiego żywego wykładu, to chyba na przestrzeni lat ze swoich książek, o ile tam się orientuję, ze statystyk wydawnictwa, właśnie tematyka damsko-męska mimo wszystko się najlepiej sprzedawała. To na wszystkie czasy jest jakiś taki zawsze hit. I książka o miłosierdziu. Nie wiem, czy to w parze nie idzie, że damsko-męskie sprawy, a potem odwoływanie się do miłosierdzia Bożego.
Ale no właśnie miłość, później troska o miłosierdzie. Tak właściwie skąd się znają taką intuicję kontaktu z młodymi ludźmi, przede wszystkim właśnie w tych sprawach?
Myślę, że jest w to zamieszana moja młodość. Pamiętam, kiedy chodziłem na religię, a chodziłem na religię w dużym stopniu dla wspaniałego księdza katechety, który się z nami siłował, był sportowcem, zabierał nas na kajaki. Ale przechodziły mi przez głowę różne pytania teologiczne dla takiego chłopaka, zresztą do dzisiaj intrygujące niektóre. Dlaczego Pan Bóg nie zniszczy diabła, mielibyśmy o wiele prostsze życie? Ale wstydziłem się ich zadawać tych. I te pytania pozostały mi w głowie. Te, których nie zadałem, niektóre poprosiłem, by zadali moi koledzy odważniejsi. Potem, kiedy siadałem do pisania tych książeczek, miałem przed oczami właśnie takiego chłopaka 16-18-letniego, który ma pytania, wstydzi się na katechezie zapytać, żeby nie być wyśmianym przez kolegów, czy może jakoś zgaszonym przez katechetę, co się może nieraz zdarzyć. I pamiętam te swoje pytania, rozterki. Pamiętam, że księża próbowali odpowiadać, nieraz dawali nam jakieś książki do czytania, ale one jakoś nie przemawiały tym językiem teologicznym. Ja potrzebowałem porównań, obrazów, no a potem okazało się, że nie tylko ja potrzebuję porównań obrazów, że ci, którzy moje książki kupowali, mówili, że jakoś one do nich przemówiły, też tych obrazów, porównań, znaków szukali, żeby zrozumieć tą niewyrażalną rzeczywistość teologiczną.
To można sobie wyobrazić, że dzisiaj no, poszedłby ksiądz na kazanie czy rekolekcje prowadzone przez takiego księdza Pawlukiewicza na przykład, ale gdyby go nie było i gdyby no, przyjeżdżały jakieś inne grupy, nie wiem, ewangelizacyjne, z tego jak ksiądz widzi po młodych, co najbardziej dzisiaj tak przemawia poza słowem?
No muzyka. Młodzi są bardzo wrażliwi na muzykę. Trudno sobie wyobrazić rekolekcje takie, na których teraz obecnie jestem, bez gitary, bez śpiewu. Jakieś formy takie parateatralne, pantomimy, to też jeśli jest zrobione profesjonalnie. Ja uważam, że biedą naszą jest to, że niekiedy z tych różnych produkcji wychodzi jakaś taka amatorszczyzna z całym szacunkiem dla młodzieży, która to przygotowuje, księży. Nie jesteśmy po prostu zawodowcami, a gusta ludzi są wyśrubowane wysoko, bo się spotykają z profesjonalnymi produkcjami. Potem, kiedy się chce zaproponować coś takiego mniej efektownego, to wychodzi troszkę śmiesznie. Więc trzeba tutaj się bardzo troszczyć o jakość, chociaż wiem, że możliwości poszczególnych wspólnot są mocno ograniczone. A więc muzyka, film, pamiętam, kiedy pojawiło się ostatnio kilka filmów w przestrzeni internetu, takich chyba robionych przez naszych braci protestantów, o chrześcijańskich ojcach, o spotkaniu z Jezusem, no to szybko wieści obchodziły całe kręgi nas, katolików, żeby to obejrzeć, żeby się zachwycić, bo rzeczywiście były to dobre rzeczy. No więc z tego Kościół korzysta i to chyba dotrze. Natomiast jeśli chodzi o język, to prosty, prosty, jeszcze raz prosty. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś powiedział, ksiądz za prosto mówi. Można się nieraz otrzeć o prostactwo w mówieniu, o jakiś kolokwializm, ale o księdzu Aleksandrze Fedorowiczu, który był moim takim idolem, mówiono...
Właśnie chciałem o niego też zapytać.
Mówił prosto, bo wiedział. To bardzo mi się zdanie podoba i byłoby moim wielkim marzeniem, żeby ktoś kiedyś mógł tak powiedzieć o moim przepowiadaniu. Ale o księdzu Aleksandrze tak mówili. Mówił prosto, bo wiedział.
W Środę Popielcową posypaliśmy głowy popiołem. Mamy się nawracać, bo jesteśmy prochem, czy raczej z innych powodów? Chodzi o to, jak zrównoważyć między doświadczeniem naszej marności, a doświadczeniem miłości Boga.
No to idzie w parze, bo to jest dla nas ciągle tajemnica nie do odkrycia, dlaczego nas, takich marnych, Bóg tak ukochał. I posypanie popiołem nie jest celem samym w sobie, jest to tylko takie stanięcie w progu startowym, jak stoją skoczkowie na skoczni, żeby oddać ten skok prosto w ramiona Pana Boga, ile tak można powiedzieć. Ktoś ładnie zauważył, że dawniej w domach szlachty i nie tylko, no w tych bogatych domach czyszczono srebro popiołem. I teraz ja myślę, że my się właśnie tak tym popiołem oczyszczamy, jak to srebro Pana Boga, które nieraz zaśniedziało, żeby być gotowymi na spotkanie z Bogiem, ale istotą jest zawsze spotkanie Wielkiego Postu, nie zrobienie zawodów, kto dłużej wytrzyma bez cukierków, bez papierosa, bez kawy, tylko odgruzowywanie wszystkiego, co nam zasłania Pana Boga. Tak jak się odgruzowywuje nieraz ruiny jakieś po trzęsieniu ziemi, i tam kogoś się wyprowadza z tych ruin, to w zasadzie nie Pan Jezus jest zasypany, a my jesteśmy zasypani i próbujemy się w Wielkim Poście odgruzować z tego nadmiaru telewizji, pieniędzy, pracy, czegokolwiek, co nas od Boga oddziela.
A o co najczęściej ludzie księdza pytają? Z tego, co ksiądz mówił, wynika jasno, że na pewno o miłość, jeżeli chodzi o młodych ludzi, a poza tym...
No, najwięcej kłopotów chyba to kłopoty rodzinne, wśród których bym wymienił kłopoty małżeńskie, wśród których bym wymienił kłopoty takich ludzi ze stażem małżeństwa 5, 15 lat, 20, gdzie małżeństwo się po prostu rozpada. Częściej to pan informuje małżonkę i dzieci, że odchodzi do jakiejś innej pani.
A teraz to się to podobno równoważy.
Tak, to się zmienia. Niewątpliwie panie się stają tutaj, w cudzysłowie, odważniejsze, chociaż to nie odwaga, a raczej strach. Natomiast no niedawno miałem właśnie taki przypadek, że pan stwierdził, że ma powołanie do innej pani. Powołanie ma do innej pani, zostawia żonę z dziećmi. Absurdalne sformułowanie. I z takimi pytaniami. Problem polega na tym, że ci ludzie często szukają rady. Rady rozumiane jako krótka, niezbyt bolesna i wymagająca niezbyt wielkich nakładów. Sposób, który doprowadzi do właśnie powrotu tej osoby, rozkochania się wzajemnego w sobie, a to na to rady nie ma. Rada jest na to, jak uprać bluzkę, na którą wylała się kawa, czy jak tam konserwować ogórki. Tu można mieć jakąś radę. Natomiast tu chodzi o przemianę serca. To jest długi proces, ale nie niemożliwy. Dlatego widzę nieraz rozczarowanie na twarzach tych, którzy przyszli do mnie po radę, kiedy jej nie utrzymują, bo to trzeba mieć dużo cierpliwości i pokory, żeby odbudować małżeństwo. Nie zawsze się to da. I sam Pan Jezus wszystkich nie nawrócił i nie przekonał do dobra.
Ksiądz za siłą są oczywiście kontakty na żywo, no ale jest ksiądz także bardzo obecny w sieci. Jak ksiądz się czuje jako właśnie taki duszpasterz na www?
Przyznam szczerze, że ja nigdy nie założyłem żadnej swojej strony. Istnieje kilka w internecie i wszystko to... Pytano mnie tylko o zgodę, czy się zgadzam. Ja mówię, jeśli chodzi o propagowanie treści głoszenia Słowa Bożego, to oczywiście się zgadzam. Jak mógłbym być księdzem rzymskokatolickim, się nie zgodzić. Proszę, by to było tylko wszystko bez żadnych opłat, pieniędzy, żeby to wszystko było rozdawane gratis. No i rzeczywiście jest to dla mnie satysfakcja i kłopot, bo jadę nieraz gdzieś daleko od Warszawy, gdzie nigdy nie byłem. W Hamburgu miałem taką sytuację, zaczynam głosić rekolekcje, a pół kościoła kiwa głowami, że już to znają wszystko, że te przykłady, że te moje treści są już tu dobrze znane. No oczywiście wyprzedził mnie internet. Ale Pan Jezus też powtarzał wiele treści i nie ma co się tutaj martwić, tylko głosić Ewangelię. To zawsze jest troszeczkę inaczej, nawet ta sama myśl wyrażona jakoś.
A propos tych rzeczywistości duchowych, które powtarzamy. No, powtarzamy, dobrze, żeby co miesiąc spowiedź. Jak się dobrze spowiadać?
Przede wszystkim pamiętać o miłości Pana Boga. Tutaj na rekolekcjach, które teraz prowadzę, wspominam, mam na to pozwolenie Pana, który szedł do konfesjonału w swoim mniemaniu ze strasznymi grzechami i był przerażony, jak to księdzu powie. I trafił na takiego księdza, który, gdy rozpoczął spowiedź i on zaczął wyznawać te straszne grzechy, to ksiądz cały czas mruczał: jak dobrze, że tu jesteś, jak dobrze, że tu jesteś. On w pewnym momencie nawet poczuł się dziwnie, no bo teraz ksiądz powinien słuchać moich grzechów, a nie mówić. A ksiądz tak, słuchając jego grzechów, szeptał: jak dobrze, że tu jesteś. I mówi: tak mi znieczulił ten kapłan, nie wiem czy świadomie, tą spowiedź, że wyznałem wszystkie swoje grzechy i kiedy spodziewałem się, że wrócę do domu znokautowany przez tego księdza za to, co zrobiłem, doszedłem taki dogłaskany, taki wytulony, taki doceniony jak dzieciak i byłem zachwycony dobrocią Pana Boga. Ujęty do głębi serca, jak to inaczej się potoczyło, niż ja sobie w swojej małości wyobrażałem. Więc spowiadać się przede wszystkim przed Bogiem, który kocha, przed Bogiem, który miłuje. On jest ważniejszy, nie nasze sprawy są ważniejsze, nie nasze grzechy. Jezus sobie z naszymi grzechami doskonale poradzi. Tylko żebyśmy przystępowali do konfesjonału nie z lusterkiem w ręku i patrzyli się w siebie, tylko przystępowali i patrzyli się na miłosierne oczy Jezusa. To jest z obrazu Jezusa Miłosiernego. I takiemu Bogu się spowiadali. To po pierwsze. Poza tym krótko, konkretnie, jasno, tak po męsku powiedziałbym. I pamiętać o swojej bezradności, o tym, że nie staniemy się idealni po tej spowiedzi, że pewnie trzeba będzie jeszcze do konfesjonału nieraz w życiu wrócić. Ale myślę, że taka spowiedź pewna ufności przyniesie nam pokój serca.
A chciałem jeszcze zapytać o bycie kapelanem parlamentarzystów. Był ksiądz przez parę lat. I chciałbym to sformułować tak. Czego ksiądz najbardziej życzyłby kapelanowi parlamentarzystów?
Życzyłbym mu, żeby miał też jasną wizję. Troszeczkę poszedłem na to stanowisko, jak tak można powiedzieć, z dnia na dzień, a to trzeba by się rzeczywiście przygotować. duszpasterstwo parlamentarzystów to nie jest jakieś powszechne duszpasterstwo, bo w każdym kraju, jeśli jest duszpasterz, to jest jeden. I może trudno jakieś pomoce, które by miały formować posługę duszpasterza parlamentarzystów, ale też z drugiej strony nie można powiedzieć, że nie ma takich pomocy, nie ma jakiejś takiej wizji, więc mając wiele różnych innych zajęć, z których nie zostałem zwolniony, no tak kontynuowałem to duszpasterstwo w formie, jaką zastałem, a rzeczywiście chyba przyszedł czas na to, żeby tam więcej serca, czasu, energii i zamysłu włożyć. Zawsze się troszczyłem o to, by parlamentarzyści byli ludźmi czystego serca, prawego serca i prawdziwego serca, gdyż to człowiekowi daje wielką moc. Wielkim niebezpieczeństwem dla parlamentarzysty, zresztą jak i dla kapłana, nauczyciela, polityka, jest uwikłanie się w coś. Jest jakiś alians choćby z malutkim złem, które potem prowadzi do wielkiego zła. I nie dawałem nigdy parlamentarzystom żadnych rad politycznych, czy nawet społecznych, chociaż Kościół takie rady nieraz, jeśli chodzi o KNS, daje. Ale przede wszystkim właśnie mówiłem, by byli ludźmi wolnymi wewnętrznie, by byli ludźmi żyjącymi w prawdzie, potrafiący poświęcić się swoje prywatne sprawy. No taki fundament chyba człowieka, który chce służyć ojczyźnie.
Rozmawiamy w domu rekolekcyjnym pod Lublinem, gdzie akurat prowadzi ksiądz rekolekcję dla 90-osobowej grupy młodzieży. A w tytule rekolekcji jest m.in. jak przeżyć śmierć. No właśnie, jak ją przeżyć?
No Chrystus pokazał, jak przeżyć śmierć. To od razu trzeba powiedzieć, że niekoniecznie musi chodzić o tę śmierć biologiczną jako akt kończący kres naszego doczesnego życia. Ale jak sobie poradzić ze śmiercią, którą przynosi grzech? Bóg powiedział do Adama i Ewy, jeśli spożyjecie ten owoc z drzewa, niechybnie umrzecie, a wydawać by się mogło, że się Pan Bóg pomylił, bo oni wcale nie umarli po spożyciu jabłka, czy owocu raczej. Okazuje się, że umarli. Oni chodzili, oddychali, patrzyli, mówili, ale byli w sercu już ludźmi martwymi, nie posiadającymi życia Bożego w sobie. I teraz chodzi, jak przeżyć taką śmierć. Na szczęście Chrystus zostawił nam sakrament pojednania i drogi powrotu do życia, wyjścia z tej wegetacji. Ale też chodzi o to, jak przeżyć tą śmierć, która będzie kresem naszego ziemskiego pielgrzymowania. Jak dojść do nieba. Mówię o tym młodym ludziom, bo oni często, no wielu młodych ludzi jest pogrążonych w śmierci. Tego nie zauważają. Śmierci grzechów, śmierci udawania, porównywania, jakiejś zawiści, uzależnienia od narkotyków, od erotyki. Wydaje mi się, że są właśnie tacy żywi, że są tacy dynamiczni, a to nie jest dynamika taka Boża, prawdziwa, życiodajna, tylko jest to wegetacja symulująca życie, prawdziwą radość, kiedy zabraknie alkoholu, kiedy zabraknie nieraz pieniędzy, kiedy zabraknie seksu. Okazuje się, że nie ma żadnej radości, jak to młodzież mówi, że żaden spontan nie chce sprawdzić, że to wszystko było sztuczne, robione. Przed tym młodzież przestrzegam, by nie dali się uwikłać w śmierć, której nie widać, którą nieraz jest trudno jakoś tak zdiagnozować nawet w swoim życiu.
A poza tym, jak skutecznie umacniać wiarę?
Wiara się rodzi ze słuchania, dlatego trzeba słuchać i Biblii, i słów natchnionych, a także tu internet daje ogromne możliwości słuchać dobrych konferencji, konferencji, które trafiają do mojego serca, do jednego. Będzie to jeden kapłan, drugi, dla trzeciego ktoś świecki. Świeccy też pięknie głoszą Ewangelię, chociaż nie podczas liturgii. Umacnianie wiary i przebywanie w środowiskach chrześcijańskich. Tu ciągle działa to nasze polskie powiedzenie, kiedy wejdziesz między wrony i tak dalej. Jeśli nie będziemy się troszczyć, by spotykać się z chrześcijanami, by czerpać wzory z ich życia, jeśli zostaniemy wchłonięci przez ludzi, których myślenie ogranicza się do kasy, pieniędzy, kariery, jakiegoś dobrobytu, to łatwo możemy wiarę stracić. Łatwo możemy wiarę stracić, siedząc godzinami przed telewizorem. Ona jest czymś żywym, może wzrastać, może więdnąć, może zmarnieć. Także Słowo Boże, życie w Kościele, życie życiem Kościoła, życie sakramentalne, kierownictwo duchowe, to nie gwarantuje oczywiście niczego w 100%, ale buduje taką duchową twierdzę dla naszej wiary, żeby jej nie utracić.
Spokojnie o wierze rozmawialiśmy dziś z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem. Bardzo dziękuję. Szczęść
dziękuję
Boże.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże Państwu.
Były to rozmowy o wierze Krzysztofa Chudzika. To już wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.